Tak to zostało zaproponowane, żeby te rekolekcje zostały poświęcone tematyce dzieci, wychowywania dzieci, ale jeżeli chcemy mówić cokolwiek o wychowywaniu dzieci, no to jednak trzeba spojrzeć ten poziom wyżej, czyli na duszę samego dorosłego, który go prowadzi do Pana Boga, czyli na to, co się dzieje w naszych sercach, w naszej duszy, jako przewodników duchowych dla dzieci. Tak się często właśnie zdarza, że kiedy przychodzą do mnie rodzice na rozmowę związaną przede wszystkim z jakimiś problemami duchowymi z ich dzieci, to wcześniej czy później musimy porozmawiać o duszach i o wierze właśnie ich samych, jako rodziców. Duchowość dziecka, jak to ktoś słusznie kiedyś powiedział, to jest jakby takie ksero tego, co się dzieje w duszy rodzica. I to jest zawsze takie pocieszające, bo jeżeli wy sami jesteście blisko Pana Boga, jeżeli naprawdę staracie się żyć Jego przykazaniami, modlić się, to choćby wasze dziecko przeżywało jakiś chwilowy kryzys wiary, czy nie pojmowało pewnych spraw, to możecie być spokojni, że wcześniej czy później wasza duchowość, wasz dobry przykład doprowadzi to dziecko do właściwego punktu, do Pana Boga. Tak więc to działa akurat na pocieszenie, ale też to ma swoją drugą stronę. Czyli jeśli rodzic niewiele robi, żeby swoje dziecko doprowadzić do Pana Boga i równocześnie sam niewiele robi się, żeby siebie doprowadzić do Pana Boga, no to raczej no nie można się spodziewać, żeby to zaowocowało jakimiś wielkimi owocami duchowymi w życiu dziecka. Tak więc jak wczoraj mówiłem na kazaniu, każdy człowiek otrzymał od Pana Boga taki wyjątkowy dar, który ma nas doprowadzić do Niego samego. Niejako tak zostaliśmy przez Pana Boga zaprogramowani, że jest w nas jakaś taka wewnętrzna intuicja, przeczucie istnienia jakiejś nadprzyrodzonej rzeczywistości. I jeśli kiedyś będziecie mieli okazję zwiedzić muzea dotyczące historii ludzkości, szczególnie w tych pierwotnych okresach jej istnienia, to proszę zobaczyć, że to, co przetrwało do dzisiejszych czasów, to są różnego rodzaju artefakty wyobrażenia dotyczące różnego rodzaju bóstw. A więc nawet w tych bardzo prymitywnych ludziach było przekonanie, że istnieją jakieś siły, które są nad człowiekiem. Że my różnimy się od świata zwierząt, że zwierzęta są skierowane na to, co tu i teraz, na te sprawy związane z przeżyciem, z rozmnażaniem się. Człowiek ma jednak inne potrzeby, potrzeby wyższe, a więc wyróżniamy się od świata stworzonego. I to jest taki plan Pana Boga na każdego z nas. Zostaliśmy obdarzeni duszą, nieśmiertelną duszą, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Owszem, różnimy się od tego świata niewidzialnego, różnimy się od aniołów i to różnimy się potężnie, ale ta cząstka Boża jest w nas obecna i to jest jedna z pierwszych prawd zawartych w Piśmie Świętym. Zostaliśmy stworzeni na Boży obraz i podobieństwo. Co to znaczy? Że jesteśmy cząstką Boga. To tak jak te dwa magnesy, które się gdzieś tam do siebie zbliżają i w pewnym momencie połączą. Tak samo Pan Bóg tak nas zaprogramował, mimo wszystko, że dając nam to materialne ciało, które podlega wszystkim własnościom materii, to równocześnie jest w nas ta cząstka, która w sprzyjających okolicznościach zawsze będzie łączyła się ze swoim Stwórcą, samym Bogiem. I cała istota wychowywania do wiary polega tylko na tym, żeby były sprzyjające okoliczności. To nie musi być coś ekstra. Bo wielu wydaje się, że no musimy coś ekstra zrobić, żeby dzisiaj przekazać wiarę. Nie. Po prostu tylko trzeba stworzyć sprzyjające okoliczności. I tak jak wczoraj mówiłem, w sprzyjających okolicznościach to nawet i na pustyni wyrośnie trawa. Wystarczy, że się pojawi trochę ciepła, słońca i wody. I choćby był największy ugór, to tam pojawi się życie. I tak samo jest w przypadku naszej duszy. Jeśli pojawią się sprzyjające okoliczności, tam zawsze, tak nieładnie mówiąc, zalęgnie się wiara. Bo po prostu tak to Pan Bóg ułożył, tak to Pan Bóg stworzył, taki jest Jego plan. I chodzi tylko o to, żebyśmy nadali właściwe tory temu Bożemu planowi. I popatrzcie, większość z was tutaj obecnych ma dzieci. Gdybyście zresztą nie mieli, to pewnie was tutaj nie było. Może obserwowaliście na przykładzie swoich dzieci, jak wszystko układa się naturalnie w sprawach wiary, jak to naprawdę nie trzeba wiele waszego wysiłku, zwłaszcza na początku. Nie wiem, czy ktoś z was byłby w stanie teraz podnieść rękę, czy powiedzieć, wstać, że zdziwiło go to, jak szybko i łatwo dziecko łapie sprawy związane z modlitwą, wiarą, duchowością. Czy ktoś z was może powiedzieć, że tak było w jego przypadku? No tu co najmniej jedna pani, co najmniej dwie nawet kiwają głowami, że tak, tak właśnie było. Ile miały te dzieci, kiedy tak po raz pierwszy jakoś się zwróciły ku tej duchowości? Dwa latka. Czy wcześniej u kogoś? I w jaki sposób to przebiegało? Jak to wyglądało tam na pani, jakby pani powiedziała? Czy dziecko się przeżegnało? No, bo ja nie wiem.
No właśnie. I składali ręce i ich to fascynowało.
No tak, tak jak pani powiedziała. W momencie, kiedy się nawróciliśmy, czyli sami zaczęliśmy żyć Panem Bogiem, zaczęliśmy się modlić, nagle dołączyły do nas nasze dzieci. I mając te 4 czy 5 lat, to teraz zaczęły się modlić właśnie automatycznie. One jakby niejako weszły w jakiś taki tryb, który w nich był wcześniej. To było w nich, tak nas Pan Bóg stworzył. Pojawiły się sprzyjające okoliczności, pojawiła się wiara. I popatrzcie, właśnie dzisiaj cały problem wiary dzieci to jest problem okoliczności, środowiska. Czy te okoliczności sprzyjające, warunki są obecne w rodzinie, czy też ich nie ma. Czy jest właśnie to przysłowiowe światło, czy jest ta woda, czy jest powietrze, czy jest użyźnianie i tak dalej. W naturze dzieci są w stanie bardzo szybko chwycić sprawy związane z wiarą. Tam z tyłu pani powiedziała dwa latka nawet, czyli jeszcze wcześniej, prawda? I ja takich świadectw słyszałem wiele, bardzo dużo. Dzieci, które nawet tam niewiele ponad roczek miały, no już te pierwsze jakieś tam świadome gesty, powtarzania, że właśnie to składanie rączek, gdzie jest bozinka i dziecko wskazuje na ten krzyż i tak dalej. I robi to z jakąś taką wewnętrzną czcią. No, pamiętam, że kiedyś pewne małżeństwo podzieliło się świadectwem, jak to ich córka, mając 2 lata i 3 miesiące, wzięła do ręki różaniec i nagle takie wielkie pragnienie, że ona chce odmawiać różaniec. Widziała raz czy dwa razy, jak jej babcia się modli na różańcu. I wydaje się wręcz nienaturalne, żeby dziecko, które ma 2 lata i 3 miesiące, chciało dobrowolnie przez te 20 minut czy dłużej klęczeć obok swojej babci i w skupieniu odmówić całą modlitwę. I to nie było coś, do czego było zachęcane. No po prostu w pewnym momencie się dołączyła i się włączała, bo wiedziała, że to jest ważne. Że ta modlitwa jest Bogu miła. I co więcej, to trwa w tym dziecku. Kilka lat upłynęło i to dziecko codziennie chce się modlić na różańcu. Jeszcze otrzymuje od Pana Boga jakieś takie szczególne światło. Chociaż nikt jej do tego nie zachęcał, że ona chce się modlić za jej ukochanych kapłanów. Tak mówi, ja się modlę za moich ukochanych kapłanów. A dlaczego? Bo Matka Boża kocha kapłanów. Taka jest odpowiedź tego dziecka. No ale może się pomodlić za mamusię, za tatusia. Nie, ja się modlę za moich ukochanych kapłanów. No, a co ciekawe, rodzice no niespecjalnie mieli po drodze z Panem Bogiem i tak po prawdzie to tam były pewne problemy z wiarą i nie mogli się nawet pogodzić z tym, że to ich dziecko jest takie wymagające względem wiary, że no wymusza na tych rodziców pójście co niedzielę na mszę świętą. Oni to sobie tak chodzili różnie, jak im się zachciało. I nagle pojawiło się dziecko, które ich ustawia do pionu. I oni w pewnym momencie uświadomili sobie, że to jest od Pana Boga znak. Znak, że słuchajcie, ja jestem. To dziecko was będzie teraz prowadziło. Miało być na odwrót. No więc to można powiedzieć jakiś fenomen, bo praktycznie trochę brakowało tych sprzyjających okoliczności. Ale jednak to dziecko bardzo szybko chwyciło te Boże sprawy i je w sobie jakoś tam rozwinęło, no to też jest jakaś Boża łaska, bo właśnie dzięki Bożej łasce są tacy, którzy potrafią na 100% oddać się Panu Bogu, a inni na 80%, 50% i tak dalej. Owszem, każdy z nas może wyprosić sobie jak największą wiarę u Pana Boga, no ale z tej Bożej łaski też jedni są świętymi, tak bardzo radykalnie pójdą za Bogiem, no i są tacy, którzy no tej radykalności w sobie po prostu nie mają. No, pewnie też jest to jakaś Boża łaska. Faktem jest jednak to, że trzeba stworzyć dziecku odpowiednie warunki do tego, żeby ono mogło rozwijać swoją duchowość. Bo istota duchowości to jest wejście w taki wewnętrzny dialog z Panem Bogiem. najpierw na poziomie rozumu i wyobraźni trzeba dziecku pokazać tą rzeczywistość, która może jest zakryta dla naszych oczu, ale może stać się żywa w naszej wyobraźni. Czyż nie my sami idziemy w tym samym kierunku, kiedy próbujemy wyobrażać sobie Pana Boga, świętych, patronów, niebo i tak dalej. Dokładnie to samo możemy uczynić względem dzieci. Najpierw pokazać im, że ta rzeczywistość jest, choć jej nie widzimy, i że my w tę rzeczywistość się w jakiś sposób włączamy. Mówi się, że dzieci potrafią bardzo łatwo we wszystko uwierzyć, że nawet rzeczywistość bajki uznają za prawdę. No, któż z nas nie wierzył w świętego Mikołaja, nie wierzył w jakieś krasnoludki, jakieś inne postaci z bajek. Wydawało nam się, że to po prostu jest. I to też jest pewne ułatwienie. To nie jest kwestia naiwności, ale pewna wewnętrzna predyspozycja dana nam przez Pana Boga, żeby łatwiej wejść w ten dialog z tym, co niewidziane, czyli w przestrzeń świętych, Boga, nieba. Owszem, trzeba na pewnym etapie dziecku rozdzielić, że to jest świat bajek, fantazji i to nie istnieje, ale jest inna rzeczywistość, której nie widać, ale ona istnieje i jest realna, czyli to wszystko, co jest związane z Panem Bogiem. Można zobaczyć, jak dzieci chętnie włączają się w tego rodzaju zabawy, gry, które polegają na przykład na rysowaniu. Narysuj niebo, narysuj aniołów, narysuj jakichś tam świętych i tak dalej. Większość dzieci bardzo chętnie chce brać w tym udział. Można to jeszcze postawić na wyższy poziom, czyli na przykład dzieci, które się przebierają za różne postaci świętych, czy odgrywają historie biblijne. To jest właśnie wejście na poziom, który dziecko jest w stanie przyjąć, ale w którym usiłuje odnaleźć siebie w tym świecie duchowym. Ono nie musi znać jakichś konkretnych pojęć i słów, no, które na przykład zna teologię. Wystarczy kartka, wystarczy trochę kredek i ono już sobie tam będzie smarowało. Ja pamiętam kiedyś pewna pani, która się przez jakiś czas u mnie spowiadała, przynosiła mi takie rysunki namalowane przez jej dziecko i na przykład mówiła temu dziecku, ona jeszcze chyba nie chodziła do szkoły podstawowej, więc była w przedszkolu, że dzisiaj namaluj zmartwychwstanie Pana Jezusa, bo to było gdzieś tam w okolicach zmartwychwstania. I to dziecko rzeczywiście namalowało sobie jakiś tam grób Pana Jezusa, aniołów, ale jak ja zobaczyłem ten obrazek, ja mówię, on jest teologicznie w 100% poprawny. To jest niemożliwe, żeby dziecko, no, które no, nie ma pojęcia, jak to mogło od strony teologicznej wyglądać, otrzymało na drodze, prawda, wytłumaczenia mu, jak uporządkować sobie fakt zmartwychwstania, w jakich proporcjach powinien być namalowany Jezus, gdzie przy tym byli aniołowie, gdzie tam była obecna Matka Boża, inni ludzie i tak dalej. Że gdzieś tam Pan Bóg dał dziecku ten obraz, wyobrażenie i to dziecko po prostu przelało na papier. Dla mnie to była pewność tego, że Pan Bóg przez wyobraźnię mówi do dziecka, przez jakiś konkretny obraz. Inny przykład, namaluj dzieciątko, która się dopiero narodziło, dzieciątko Jezus. Jakieś inne historie z życia Pana Jezusa. Wielką pomocą są książeczki, te tak zwane ilustrowane Biblie i tak dalej. No, nie brakuje też różnych bajek w formie animowanej, które mówią o życiu Pana Jezusa czy świętych. I dobrze, że tak jest, bo one gdzieś tam pomogą dziecku zwizualizować to, o czym ono słyszy, kiedy na przykład rodzic czyta fragmenty Pisma Świętego albo dziecko słyszy to w kościele. Już otrzymuje jakieś pierwsze pomoce, obrazy, dzięki którym no, będzie mniej więcej wiedziało, jak sobie pewne sprawy wyobrazić. Ale na przykładzie tego dziecka przekonałem się, że pomimo tych obrazów Pan Bóg może każdemu dziecku dać jakieś inne obrazy, które pomogą mu lepiej zrozumieć, kim jest Pan Jezus, kim jest Pan Bóg. I też pamiętam inną historię, kiedy dziecko namalowało mnie i nawet mu wyszło. I właśnie było tam na tym obrazku też takie wielkie serce, Pan Jezus, i tak właśnie między kapłanem i pomiędzy Panem Jezusem to wielkie serce. I tak sobie też pomyślałem, no może to są takie proste znaki, które dziecko używa, czy świadomie, czy nieświadomie, ale no w tych przedstawieniach no nawet dziecko potrafi zawrzeć pewne bardzo konkretne prawdy dotyczące relacji między Bogiem, a choćby na przykład kapłanami, czy rodzicami, rodziną i tak dalej. A więc zobaczmy, jak Pan Jezus chce pomóc rodzicom w doprowadzeniu dzieci do Boga, do nieba. Problem nasz polega na tym, że nam się wydaje, że to my musimy podjąć ten wysiłek i że nieraz nas to przerasta. Tak naprawdę to ten wysiłek podejmuje sam Pan Bóg, Pan Jezus. My mamy Mu tylko w tym nie przeszkadzać. My mamy robić co? Sami się prowadzić do Boga. Jeżeli my będziemy się prowadzić do Pana Boga, to dziecko się w to włączy. On się w to wszystko włączy. Wystarczy tylko odpowiadać na to, co dzieje się w dziecku. Czyli jeżeli widzimy, że ta pobożność idzie we właściwym kierunku, jak najbardziej. Jeżeli by to gdzieś tam źle skręcało, można to jakoś korygować. Istotne jest na przykład wchodzić w pytania, które dziecko zadaje, bo one są bardzo istotne. Nie wiem, ile razy wam się tak zdarzyło, że dziecko zagięło was jakimś pytaniem o Pana Boga, o teologię, czy raczej poradziliście sobie, czy raczej uciekaliście przed tym, mówiliście, że no, niech ci powie ksiądz, katechetka w szkole, czy raczej staraliście się odpowiadać. Staraliście się odpowiadać i bardzo dobrze. I to jest właśnie zgodne z taką w miarę możliwości, zgodne z intuicją, bo wtedy właśnie Duch Święty wam będzie też pomagał. Tu nie trzeba jakichś wielkich, specjalistycznych wykładów, ale jak najprostszymi słowami wprowadzić dziecko w jakieś takie pierwsze poznanie pewnych zasad, relacji dotyczących prawdy wiary. Więc trzeba w to wszystko wchodzić. Nie przeszkadzać dziecku w tym rozwoju duchowym, ale też odpowiadać na to wewnętrzne zapotrzebowanie. Wraz z kolejnymi latami ilość pytań dotyczących wiary Boga będzie wzrastać. To nie tylko jest konsekwencja tego, że te dzieci coraz bardziej dojrzewają w wierze i ta wiara staje się coraz bardziej świadoma, ale też te dzieci uczestniczą w jakiejś konkretnej kulturze i no niestety też ta kultura potrafi trochę wykrzywiać te sprawy związane z Bogiem i kiedy w dziecku nastąpi jakiś konflikt między tym, co ono wewnętrznie przeczuwało, a tym, co świat mówi o Bogu, o wierze, to wtedy pojawiają się już takie pytania wyższego stopnia, no, które wprowadzają nas w zakłopotanie i widzimy, że no, tam się pojawił jakiś nieporządek. To nie są takie pytania, które widzę, że reprezentują wewnętrzny pokój dziecka, ale że przez te pytania ja widzę, że tam się gdzieś ten zły wkrada. O właśnie. I tam już się pojawiają jakieś wątpliwości w dziecku, jakieś niedowierzanie, brak zaufania. To jest niestety wpływ tej kultury świata, który różnymi kanałami będzie usiłował dziecku wmówić coś wprost przeciwnego, a więc, że Boga nie ma, albo że Bóg nie jest miłością, że Bóg jest Bogu przeciwny ludziom i tak dalej. Tu trzeba takiej wielkiej roztropności, żeby na tym wczesnym etapie uchronić dziecko przed nieprawdziwym obrazem Boga. Ono przez całe życie nie może być trzymane pod kloszem i kiedy się zderzy z tym światem, który robi wszystko, żeby Pana Boga wymazać albo żeby wykrzywić Jego obraz. Ale jeżeli fundament będzie zdrowy, jeśli przez ileś tam lat dziecko będzie miało już tą relację z Bogiem, to choćby nie wiadomo, co świat wmawiał, to dziecko tego nie przyjmie. Ono sobie już wtedy samo poradzi. Ono będzie wiedziało swoje. Choćby cały świat mówił, Boga nie ma, Bóg jest zły, to dziecko na to, ale to jest nieprawda. Ja wiem, że Bóg istnieje. I choćby nie wiadomo, co się działo, ono sobie poradzi. Ale na pierwszym etapie trzeba dziecko w jakiś sposób ochronić przed tym, co złe. I dlatego też bardzo wiele mojego wysiłku właśnie jako tego, który stara się ostrzegać rodziców przed niektórymi przejawami kultury, trzeba włożyć właśnie w to, żeby umieć dziecku dać to, co zdrowe w kwestii jego duchowości, co nie zatruje tej duchowości. A więc tutaj jest wasze bardzo konkretne zadanie. Na tym wczesnym etapie nie bójcie się pytań, które dzieci wam zadają. Możecie się chwilę zastanowić, pomodlić do Ducha Świętego, byleby jak najprościej, jak najkrócej dać dziecku pewną odpowiedź. Ona będzie zadowalająca. Wykorzystujcie też te okoliczności, które niesie ze sobą życie, żeby wprowadzać dziecko w rzeczywistość nieba. Generalnie nie ma takich okoliczności w ciągu naszego życia, które nie dałoby się odnieść do Pana Boga. Cały dzień jest pełen różnych wydarzeń, sytuacji, w które można Pana Boga zaprosić i do Pana Boga odnieść. Ale są takie wyjątkowe sytuacje, o których rozmowa może dziecku bardzo się przydać. Może ukazać jakąś nową perspektywę wiary. To są szczególnie jakieś trudne momenty naszego życia. Popatrzmy na przykład na takie wydarzenie jak śmierć bliskiej osoby. To jest trudne, ale jeśli my sami nauczymy się to przeżywać w taki boży chrześcijański sposób, to wtedy też dziecko to obserwuje, widzi I dodatkowo możemy to dziecko jakoś przełożyć jego językiem na pewną katechezę dotyczącą przemijalności tego, co ziemskie, ale nieśmiertelności ludzkiej duszy, która idzie potem do nieba. Moja mama jeszcze przed moimi narodzinami zdawała sobie sprawę z tego, że jest bardzo chora na stwardnienie rozsiane, ale też jak już myśmy się urodzili, to wiedziała, że ta choroba będzie po prostu bardzo, bardzo przyspieszać. I no teraz to widzę z perspektywy czasu, że robiła wszystko, żeby nas przygotować, że tak naprawdę może w każdym momencie jej zabraknąć. Tym bardziej, że już w sumie mieliśmy tam kilka lat, jak się pojawił wózek inwalidzki i tak dalej. I ta utrata sprawności. Ale ona, chcąc nas przygotować na to, że może jej zabraknąć, to zaczęła nam opowiadać bajki o aniołkach, że ona wchodzi do tych aniołków, że sama staje się tym aniołkiem, że co prawda nie ma jej tutaj na ziemi, ale jest przy nas, że nas chroni. Były różne niebezpieczne sytuacje, które ona tam wymyślała, które nam jako dzieciom zagrażały. Ale ona, że była właśnie przy tym aniołkiem, to przepędzała tych wszystkich bandziorów i tak dalej, że ona zawsze przy nas była i takie bardzo pozytywne bajki, że jej co prawda nie było, bo ona umarła, ale była w niebie, wśród aniołków, była zdrowa, szczęśliwa i tak dalej i nas chroniła dzieci. Nam się bardzo te bajki opowiadały, bardzo nam się podobały do tego stopnia, że oczywiście nie chcieliśmy jako dzieci, żeby ona umierała, ale wiedzieliśmy, że to będzie coś pozytywnego, prawda? Kiedy człowiek umrze, to jest przy Panu Bogu i otrzymuje jakieś takie specjalne łaski, prawda? Że człowiek żywy to jest ograniczony miejscem, czasem, przestrzenią. No wy jako rodzice wiecie, jesteście w pracy, wasze dziecko jest w szkole i no, nic nie zrobicie, jeżeli wasze dziecko spotka jakieś nieszczęście. A ona w tych bajkach opowiadała, że ona tym będzie nieograniczona, że w każdym momencie pomyślesz o swojej mamusi, ona będzie obok i ciebie obroni przed wszelkim złem. Więc w ten sposób taką bajką pokazywała, że to jest prawda dotycząca w sumie tego, w co wierzymy i my to nazywamy obcowaniem świętych, że w najtrudniejszych momentach naszego życia ci święci są przy nas, są pomocą i chronią nas przed różnego rodzaju niebezpieczeństwami, pułapkami złego ducha i wystarczy tylko zwrócić się do nich po pomoc. I w ten sposób no, otrzymaliśmy taką pierwszą bardzo ważną katechezę dotyczącą tego, co dzieje się właśnie na tej płaszczyźnie między niebem a ziemią, że to nie są jakieś takie dwie bardzo odległe przestrzenie, ale że to są dwa światy, które wzajemnie się przenikają, tylko wystarczy je poznać i z pełnym zaufaniem do nich wychodzić. Także śmierć bliskiej osoby może być okazją do tego, żeby przedstawić swoim dzieciom jakiś bardzo ważny ułamek tej wiedzy. Kolejną taką okazją to są narodziny nowego życia, kiedy się pojawi na świecie siostrzyczka, nowy braciszek. Wtedy też można opowiedzieć, no, skąd się bierze to życie, że to jest darem, że to jest życie wymodlone, że to pochodzi zawsze od Pana Boga. Tym bardziej w rodzinach, gdzie no, jest to wielkie oczekiwanie tego dziecka. I wtedy niech to dziecko wie, że te dzieci się z powietrza nie biorą, ale że to jest konkretny dar od Pana Boga. No są niestety też takie sytuacje, że pomimo tej modlitwy czasami to dziecko ukochany i oczekiwany braciszek czy siostrzyczka się nie pojawią. Ale i wtedy też mówimy dziecku, że no widzisz, to nie jest tak, że zawsze otrzymujemy to, co pragniemy i nawet jeżeli to jest dobre. No czasami Pan Bóg wie lepiej. Pan Bóg wie lepiej, no tak jak Pan Bóg wiedział lepiej, dlaczego ważna jest choroba mojej mamy, a nie zdrowie i tak dalej. Tak samo w waszym przypadku, że my byśmy bardzo chcieli, wy, którzy tutaj może obecni, czy nie, żeby się pojawił braciszek, siostrzyczka, ono się nie pojawia się to życie. No ale z jakichś przyczyn Pan Bóg wie, dlaczego dla tej rodziny właśnie jest przewidziany taki, a nie inny plan życia. Że jest jeszcze jakiś taki element krzyża, na który trzeba się zgodzić, i że krzyż nas prowadzi do nieba, czyli pewien rodzaj niewygody, pewien rodzaj braku, może nawet i cierpienia. Że tak jak cierpiał Pan Jezus, tak samo takie cierpienie pojawi się w życiu człowieka, ale że to nie jest coś, co należy odrzucić, co jest złe. Owszem, cierpienie zawsze jest jakimś rodzajem trudu, ale jeżeli Pan Jezus to cierpienie przyjął, mimo że to nam się należało, to jednak pokazał, co z tym cierpieniem robić, jaką ma wartość dla Pana Boga. Więc w ten sposób też można bardzo wcześnie nauczyć dziecko, w jaki sposób przyjmować także te trudne elementy naszego życia. I to jest chyba jakiś wielki problem współczesnych, że za wszelką cenę unika cierpienia, nie rozumie cierpienia, że na wszystko są jakieś tabletki, lekarstwa, psychologowie, psycholodzy, psychiatrzy i tak dalej, tabletki, kuracje, zaświadczenia. A tymczasem jednak to nie o to chodzi, żeby się za wszelką cenę przed tym bronić, że są pewne sytuacje, kiedy po prostu należy to przyjąć, zaakceptować i tylko prosić Pana Boga o siłę, żeby móc sobie z tym poradzić. Ja myślę, że właśnie to, że dzisiaj tak wielu ludzi niestety targa się na swoje życie, popełnia samobójstwa, to jest przede wszystkim znak jakiejś wielkiej pustki duchowej, że oni nie mają jakiegoś punktu odniesienia, czyli na przykład Boga, który nam pomaga dźwigać ten krzyż i nie zostawia nas samych, ale też, że oni nie potrafią usensowić tego, co jest ciężkie w ich życiu, że to ma jakiś sens, że to czemuś służy, że nie uważają, że to jest jakiś dramat i koniec, że to jest jakaś czarna dziura, w którą się wpada i amen. No tutaj właśnie wczoraj rozmawiałem z panią, która mi przywiozła, że w miejscowości, w której mieszka 800 osób, tam 8 osób ostatnio sobie odebrało życie, to na 800 osób, no to statystycznie, proszę zobaczyć, to jest, dobrze liczę, 10%? No to nie, źle liczę. 1%, właśnie, byłem kiepski z matematyki zawsze. Ale 1%, to jest bardzo dużo, że 1% sobie odbiera życie. Ale podejrzewam tam też, ta wiara katolicka jest chyba bardzo, bardzo powierzchowna, o ile w ogóle jest. I to ten problem dotyka nie tylko dorosłych, ale coraz częściej młodzieży, która targa się na swoje życie. Nawet i dzieci dzisiaj miewają myśli samobójcze, które są tam w trzecich czy w czwartych klasach szkoły podstawowej. No to z takimi sygnałami już się spotykam coraz częściej. I takie myśli mogą pojawiać się i w rodzinach, w których jest obecna wiara. I mogą się pojawić tym bardziej w takich rodzinach, w których tej wiary nie ma. Że dzisiaj jest taki nacisk społeczny na nasze sumienia, na nasz odbiór świata, że my nie chcemy się zgodzić na to, co jest trudne. Popatrzmy, bardzo ważnym elementem przygotowania do wiary, w ogóle do takiego życia z Bogiem, jest dobre wejście w te role, które nam zostały zadane. I to jest na przykład to, że my mamy wejść w ten świat z konkretnymi zadaniami, że my musimy pracować, że musimy wejść w jakiś rodzaj wysiłku. I tutaj wielu ludzi ma dzisiaj bardzo poważny problem, że my nie chcemy się wysilać, my chcemy tylko i wyłącznie ułatwiać sobie życie, odpoczywać, żyć wygodnie. A tak się po prostu nie da. Popatrzmy, że w tych społecznościach, w których była obecna praca, to były właśnie takie społeczności typowo gdzieś tam jakieś wiejskie, gdzie się pracowało przysłowiowo od rana do wieczora. Czy tam były obecne właśnie jakieś takie depresje, samobójstwa i tak dalej? No chyba w przypadku jakichś takich skrajnych patologii, ale tam generalnie tego nie było. Dlaczego? Jak myślicie? Bo była modlitwa i praca. Bo żeby ta praca wydała jakieś owoce, trzeba było się modlić, bo człowiek widział, że choćby tam się zacharował, to że nie będzie sprzyjającej pogody i okoliczności, to wszystko po prostu w jedną noc, jedna burza, huragan, powódź i to pójdzie. A więc z jednej strony się człowiek modlił, a z drugiej strony ciężko pracował. A dzisiaj nie ma ani modlitwy, ani nie ma ciężkiej pracy, wysiłku, że czasami otrzymujemy dużo za nic. Ja kiedyś zadałem ojcu pytanie, też wcześniej zmarł, ale to pamiętam jako dziecko, czemu on nie gra w totolotka, bo gdzieś tam słyszałem, że ktoś wygrał w totolotka. I jak on w ogóle usłyszał, że mi taka myśl, to mnie tak skrzyczał wtedy strasznie, że ani by ci na mnie przyszło kiedyś na myśl, żeby grać w totolotka. No, że to jest bardzo nieuczciwy pieniądz, tak to tylko powiedział. I ma rację, rzeczywiście, ani razu nie wysłałem w życiu żadnego kuponu na totolotka, ale nie dlatego, że mi tam ojciec zakazał, tylko dlatego, że ja w pewnym momencie sam się przekonałem, że jak dostaniesz taką masę pieniędzy do ręki, to nic z tego dobrego nie będzie. Z tego nic dobrego nie będzie. I tak my dzisiaj funkcjonujemy, że my możemy bardzo łatwo otrzymać, czy to jakiś tam pieniądz, czy cokolwiek. I popatrzmy, że te społeczności, wręcz narody, które są dzisiaj bardzo daleko od Pana Boga, to one mają dużo. I to najczęściej nie swoim wysiłkiem. Oni po prostu odcinają kupony od tego, co tam wcześniej otrzymali od swoich rodziców, w spadku i tak dalej. Oni otrzymali to łatwo, są nastawieni tylko i wyłącznie na jakiś rodzaj konsumpcji i wtedy te sprawy Boże, duchowe bardzo szybko zostają stłumione przez to, co rodzi się ze świata zmysłowego. A tu jest konflikt. Bogactwo i świat zmysłowy nie idą w parze z życiem duchowym. Tylko problem polega na tym, że bardzo często rodzice dzieci wtłaczają właśnie w te dwa fałszywe drogi bogactwa, czyli dziecko otrzymuje wiele bez żadnego wysiłku, jest ciągle nasycone, jest ciągle nasycone, bo tak to by trzeba powiedzieć, bo dziecko nie wie, co to jest bogactwo, ale wie, co to jest być nasyconym, czyli nie odczuwa braku, a to nie jest dobre, jeżeli dziecko nie odczuwa żadnego braku. I właśnie ten świat zmysłowy, czyli karmienie zmysłów. To dzisiaj są przesycone tymi zmysłami. To nawet powiedziała pewna pani lekarz, że dzisiaj dzieci są przegrzane. Że za wszelką cenę chroni się je na przykład przed wyziębieniem czy przed jakimiś niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. To jest nienaturalne, to jest złe. To zawsze będzie gdzieś tam się odbijało negatywnie, że nie narodzą się w nas pewne instynkty, ona to tak nazwała, biologiczne instynkty przetrwania, ale my na poziomie duchowym powiemy, że nie nastąpi zawiązanie się relacji między nami i Bogiem. Dlatego ja przeważnie mówię rodzicom, że słuchajcie, czymś dobrym jest na przykład brać dzieci w góry, gdzieś na jakieś wycieczki, na jeden cały dzień, dwa dni, trzy dni, tak żeby troszkę dzieci odczuły i tego chłodu, i tego deszczu, że jest mokro, że czasami jest niewygodnie, że się jest głodno, że jest wysiłek. To jest naprawdę bardzo dobra szkoła wiary. I owszem, nie o to chodzi, żeby każdy musiał, prawda, wyprowadzać się z miasta i na wsi, jakąś rolę kupować i wracać na poziom życia amiszów, które zresztą no, jest jakąś ciekawą opcją w dzisiejszym świecie, ale żeby przynajmniej od czasu do czasu stworzyć dzieciom takie perspektywy, że nie wszystko mamy, że czasami no, pomyślimy o sobie jako tym małym ziarenku, tym pyłku, prawda, w tym wszechświecie. Pamiętam, kiedyś była taka burza na pierwszej pielgrzymce na Jasnej Górze, też polecam jako taką pewną formę szkoły przetrwania, a przy tym też duchowo jest niesamowite, umacniające. To tam przeszła kiedyś taka burza nad naszą grupą, także naprawdę wzmogła wiara się i modlitwa, kiedy te pioruny gdzieś tam nad nami waliły, ale nic się nie stało. I taka jedna pani tak fajnie dała później świadectwo na koniec pielgrzymki, że ja w tym momencie to tak poczułem, że jakim ja jestem pyłkiem, że tak niewiele trzeba, żeby to w jednym momencie wszystko stracić, życie i zdrowie i tak dalej. I o to chodzi, żeby czasem znaleźć się w takich okolicznościach, że jestem takim pyłkiem, że nic nie znaczy. A my dzisiaj pompujemy swoje ego. Wydaje nam się, że rządzimy, panujemy nad światem, że nic nam nie grozi. A tymczasem tak nie jest. Nie daj Boże, jeżeli taki rodzaj myślenia narodzi się w dziecku, to powiemy, niewiele się to różni od tego poziomu, który reprezentowały te upadłe duchy, prawda? Że im się wydawało, że są na równi z Bogiem, że cały świat jest u ich stóp. I tak dzisiaj niestety wiele dzieci wchodzi w swoje życie. Właśnie w tym bogactwie takim, tym braku doświadczenia, braku jakiegoś nienasycenia i z drugiej strony właśnie całkowicie nastawione tylko i wyłącznie na zmysły. A te sprawy duchowe już zostały całkowicie stłumione. Ta wewnętrzna predyspozycja wręcz została zabita. Zabrakło sprzyjających okoliczności, żeby to, co duchowe, co związane z Panem Bogiem, mogło jakoś zakwitnąć. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby umieć wejść dobrze właśnie w takie sytuacje życia, gdzie taki brak nastanie i pokazać, jak się to, jak to można przeżywać, jak bardzo jesteśmy zależni od Pana Boga, jak my Go nieustannie potrzebujemy w każdym momencie naszego życia. Kiedyś czytałem taką bardzo ciekawą książkę o życiu Matki Bożej. To była książka oparta na objawieniach jakiegoś mistyka, już nie pamiętam jakiego. I tam zostały pokazane pewne fragmenty życia Maryi, także te, kiedy była dzieckiem. I to, co ta mistyczka tam zaznaczyła i co ją też zdziwiło, to fakt, że Matka Boża żyła w takiej dostatniej rodzinie, że Joachim i Anna, oni byli tą wyższą warstwą społeczną. Tam było bogactwo i ona właściwie wzrastała jako taka bogata dziewczynka. Oczywiście jako dziecko została oddana na służbę do świątyni, no ale potem już się zakończył ten etap i miała to poznanie od Pana Boga, że będzie miała męża. Ona oczywiście chciała służyć Bogu w dziewictwie aż do śmierci i jej największym pragnieniem było to, żeby móc poznać tą, która narodzi Mesjasza i do śmierci być jej służebnicą. Tak było zapisane w tej książce. No ale gdzieś Pan Bóg dał jej poznać, że ona będzie miała kiedyś męża, oblubieńca. No i ona, owszem, to przyjęła w tej całej swojej pokorze, posłuszeństwie. No i tam były takie fragmenty właśnie związane z tym ślubem Józefa razem z Maryją, jak to wszystko przebiegało, że oni otrzymali dużo prezentów, bogatych prezentów. No i ten domek w Nazarecie. I kiedy oni to mieli wszystko przenieść do tego domku, to Maria otrzymała od Pana Boga, że nie, że zabierz tylko to, co jest niezbędne, najpotrzebniejsze, a resztę rozdaj ubogim. Oni świadomie zrezygnowali z bogactwa, żeby mieć tylko to, co najpotrzebniejsze, a całą resztę, co nadto, to rozdać. Żeby nic nie przeszkadzało w relacji z Bogiem, nie odwracało uwagi. A więc no, na takim poziomie życia duchowego jak Maryja, to naprawdę człowiek jest w stanie sam sobie postawić pewne ograniczenia, aby przede wszystkim móc mieć stały dostęp do Pana Boga. Dzisiaj to jest taka wielka trudność. Ja też jestem teraz w trakcie rozmowy z pewną moją znajomą koleżanką, która zarzuciła swoje dzieci różnymi zabawkami typu komórka, gry i tak dalej. I te dzieci są uzależnione od gier, od komórki, mimo że one tam są, to są córeczki, jeszcze tam pierwsze klasy szkoły podstawowej, one są uzależnione i matka to widzi. Ale ja mówię, to zabierz im to, zabierz im to. Ale to nie jest takie proste. No matko, no to jest nieproste, to pewnie, że to nie jest proste, a ty musisz, no jeżeli jest ktoś uzależniony od alkoholu, no to co robisz? No, wydzielasz mu wódeczkę. No to w przypadku dzieci trzeba po prostu to zabrać i koniec, inaczej sobie nie poradzisz z tym problemem. No, a my właśnie żyjemy w takim świecie, że ciągle nam się wydaje, że można równocześnie mieć i równocześnie mieć Pana Boga. No, no niestety to nie jest takie proste. Więc trzeba się uczyć też od Maryi, jak stworzyć przestrzeń własnego życia w taki sposób, żeby nie ograniczać sobie dostępu do Pana Boga. Jest też tak, że są pewne w nas skłonności wynikające z tego, co duchowo jest powiązane z konkretną rodziną. Że my mamy za sobą, ciągnie się jakby takich kilka takich łańcuszków, nie wiem jak to tam nazwać, czegoś, co się tam do nas przylepia i to idzie od przodków. To są jakieś skłonności, słabości, wady, grzechy. I na to trzeba uważać, żeby zobaczyć, co było pewną wadą, złem w życiu na przykład dziadków. Jakiego rodzaju wady, skłonności tam idą za tą rodziną. Ktoś to mówi, nazywa grzechami pokoleniowymi. No to jest taka sprawa bardzo delikatna. Ale w każdym razie, jeśli na przykład gdzieś tam w rodzinie jest problem, że ktoś tam z przodków no, miał taką nieuporządkowaną żądzę posiadania pieniędzy, bogacenia się i to było wręcz takie no, demoniczne, to jest pewne, że tam w tej rodzinie ten demon konkretnie jest. Jeżeli on nie został jakoś odcięty bardzo konkretnie, to on będzie się tam wlugi, będzie atakował, bo popatrzmy, rodzina to jest jak takie stado i po prostu to jest atakowane. To jest atakowane. Zaatakowało jednego, to bardzo pewne, że tam gdzieś w rodzinie no, pojawią się podobne ataki u kogoś innego. W innej rodzinie był przypadek osoby, która miała jakiś chroniczny problem z demonem lenistwa. Że ta osoba, będąc dorosłą, to naprawdę nie mogła się zmotywować do tego, żeby pójść do pracy. I tam wiele lat spędzała w domu, siedząc przed telewizorem i tak dalej. Tam był demon lenistwa. I okazało się, że u jednego z dzieci się to samo objawiło. Także, tak jak powiedziałem, jest lenistwo, jest ten wilk, który gdzieś tam krąży, zaatakował jednego, ale za nim idzie kilku tych samych i będą próbować atakować innych. Jeżeli jest grzech nieczystości, to bardzo często może się okazać, że u dzieci się pojawi ten sam problem, jeżeli to nie zostanie odcięte, przewalczone. Jeśli gdzieś tam był alkohol, może taka skłonność się pojawić. To nie znaczy, że to jest automat, czyli że jeżeli gdzieś tam dziadek czy pradziadek był alkoholikiem, to że u dzieci ten sam problem się pojawi, ale może się pojawić, jeśli tylko pojawią się jakieś sprzyjające okoliczności. I akurat w tym konkretnym przypadku, o którym mówiłem, tam był u jednej z tych teściowych problem takiego nieuporządkowanego przywiązania do spraw materialnych, pieniędzy i u jednego z tych dzieci. To samo, ona chciała mieć. Ona chciała się pokazać, to ją dowartościowywało jako dziewczynkę, że ona miała jakąś fajną komórkę, telefon. I matka tego nie potrafiła dostrzec. Czy popatrz, twoja córka idzie tą samą drogą, co jej babcia. Że ty musisz być tutaj już czuła, przewrażliwiona i niejako zawczasu odcinać dziecko od tej żądzy posiadania. A ty ją jeszcze karmisz, bo i ciągle spełniasz te zachcianki, kupujesz jej coś nowego. I ona to sama zrozumiała, mówiąc do mnie, że no ma ksiądz rację, bo mnie to też dowartościowuje, kiedy ktoś podziwia moje dziecko, moją córeczkę. Że to też jest dla mnie bardzo, to łechce moją próżność. Ona mówi, że moim problemem jest to, że ja chcę być idealną matką, że tak jak w pracy chcę być idealna i wysoko oceniana, tak samo nie jestem w stanie przyjąć krytyki, że moje dziecko mogłoby być gorsze i tak dalej. To gdzieś jest powiązane z moją próżnością. Więc trzeba patrzeć na to, co się też duchowo działo w przeszłości u przodków rodziny, bo to są te takie właśnie przestrzenie, jak to mówię, furtki, przez które ten zły duch będzie próbował atakować, odciągać od Pana Boga. Myślę, że jeśli trudno jest zobaczyć w własnych dzieciach skłonności do potencjalnego zła, bo one jeszcze są małe, to wystarczy się tylko przyjrzeć, jaki jest problem w rodzinie bliższej, dalszej, jakiego rodzaju grzechy się tam pojawiały i zawczasu tworzyć taką przestrzeń w okolicach dziecka, żeby niejako zabezpieczyć to dziecko. Niedawno też rozmawiałem z pewną matką, która jeżdżąc do teściów, no spotyka się z teściem, który jest bardzo daleko od Pana Boga. I to nie tylko, że jest daleko, on bardzo atakuje Kościół, wiary. Wiele zła mówi o Kościele, o księżach i tak dalej. On nie potrafi spojrzeć na tą rzeczywistość, jak na taką rzeczywistość bosko-ludzką. Ale widzi w niej tylko, co jest najgorsze. I ona zadała mi kiedyś takie pytanie, czy dobrze robi, jeżdżąc ze swoimi dziećmi do tego dziadka, który bardzo lubi spędzać czas z tymi dziećmi, ale też od czasu do czasu powie im coś, co rzeczywiście może im narobić wiele bałaganu w głowie. Bo na przykład dzieci mówią, że a dziadku, a my idziemy jutro do kościoła, pójdzie z nami, a dziadek mówi, że no nigdy nie pójdzie do tego miejsca i tam padają jakieś bardzo brzydkie określenia. I to już w dzieciach gdzieś zostaje. I dziecko później mówi mamie, że mamo, ale dlaczego dziadek nie chodzi z nami do kościoła i to miejsce nazywa tak czy inaczej. I dziecko już nad tym myśli, już gdzieś został zasiany ten konkol. I ja mówię, wiesz co, to jeżeli to dziecko jest jeszcze takie małe i wpływowe, to ty na razie jednak ograniczaj swoim dzieciom dostęp do tego dziadka, chyba że po prostu ty będziesz obecna w czasie tych spotkań i z góry przeprowadzisz rozmowę ze swoim teściem, że jakby sobie pozwolił nawet na najmniejszą aluzję, która mogłaby dzieciom zaburzyć ten prawidłowy, czyli zgodny z oczekiwaniami rodziców, obraz Kościoła, Boga, tego świata wartości, to niech się dziadek liczy z tym, że w ogóle nie będzie jeździć tam do niego z tymi dziećmi, z wnukami. Także musi się bardzo pilnować. No i na razie jest dobrze. Ona przeprowadziła tą rozmowę i tak bardzo twardo to wszystko poustawiała, ale też ona siedzi tam. Siedzi tam przy tym dziadku, przy tych dzieciach i nie ma mowy, żeby to dziecko tam zostało samo. Bo tam dziadkowi wiele nie trzeba, żeby znowu tam zaczął swoje filozofie tym dzieciom sprzedawać. Także, tak więc to jest bardzo istotne. A czasami są też sytuacje, no, gdzie po prostu dziecko ma właściwie od poczęcia jest obarczone jakimiś takimi demonami, które już są do tego dziecka przylepione. To były takie sytuacje, kiedy na przykład dziecko zostało poczęte, ale równocześnie w tym samym momencie przez jedno czy oboje rodziców zostało odrzucone. To są te przypadki niechcianych ciąż, tych wpadek przedślubnych, kiedy pojawił się strach, lęk przed tym dzieckiem, kiedy to dziecko zostało odebrane jako zagrożone, nie jako Boży dar, oczekiwany, wymodlony, ale jako coś niespodziewanego, niechcianego i nawet były takie myśli, co z tym teraz zrobić. Nie daj Boże, jeżeli się pojawiły jakieś myśli o zabiciu tego dziecka. To do tego dziecka już automatycznie gdzieś tam przyklejają te demony i to później gdzieś tam w kolejnych latach życia dziecka się pojawi. Często właśnie te dzieci z takich wczesnych wpadek, one mogą mieć jakieś problemy w relacjach z rodzicami, ale też w swoim życiu jakieś nieuporządkowania, bo tam się dolepiło coś, co nigdy nie zostało odcięte. Dlatego tak bardzo ważne jest to, co zrobili kiedyś pewni rodzice. Uświadomili sobie, że ten początkowy lęk przed tym dzieckiem, to trzeba po prostu odciąć w specjalnej modlitwie. Przyszli do kapłana i prosili, że proszę księdza, my tutaj z tym dzieckiem do chrztu, ale myśmy nie byli gotowi na to dziecko. I tam było wiele złych słów, myśli, których teraz żałujemy i prosimy, żeby ksiądz oczywiście ochrzcił to dziecko, ale też się pomodlił, żeby to wszystko zostało odcięte. Te słowa, myśli, które myśmy pod adresem tego dziecka skierowali, żeby Pan Bóg tą swoją mocą, krwią, przenajświętszą obmył, uczyścił, żeby tam nic się do tego dziecka nie przylepiło. Rzeczywiście tak zrobił. Jest też tak na przykład, to już troszkę z innej sprawy, teoria, ale też warto o tym wiedzieć, na przykład z dziećmi adoptowanymi. No tam to już w ogóle do tych dzieci tam dolepione jest sporo demonów, bo te dzieci to najczęściej są porzucone przez swoich rodziców. I wiele zła się wydarzyło już na tym bardzo wczesnym etapie, że wylądowały w tym domu dziecka. Takie sytuacje, kiedy po prostu rodzice umarli i dlatego dzieci trafiły do domu dziecka, to są bardzo rzadkie, bo przeważnie jeżeli to dziecko było chciane, to ktoś z tej najbliższej rodziny to dziecko weźmie. Te dzieci, które wylądowały w domu dziecka, to przeważnie jednak są obarczone jakimś problemem odrzucenia. I będąc na paru parafiach, no miałem takie rozmowy z rodzicami, którzy adoptowali dzieci. Mówią, że oni sobie nie radzą z tymi dziećmi, że oni bardzo je chcieli, ale te dzieci są tak trudne, tak nieusłuchane, tak nieposłuszne, tak agresywne, że oni żałują tego, że te dzieci adoptowali. I poniekąd nawet się stworzyło takie wyobrażenie, że jak weźmiesz dziecko z domu dziecka, to licz się z jakimiś bardzo poważnymi problemami. To nie jest tak, że to automatycznie jest powiązane, że dziecko z domu dziecka to równa się dziecko z problemami. Ale tu chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że za tym dzieckiem coś się tam wleczy. Jakaś historia iluś tam pokoleń, rodziny. Że te niejako demony tej rodziny gdzieś tam wloką się za tym dzieckiem i je dręczą, tak jak dręczyli przodków. I dlatego ja też proponuję tym rodzicom, którzy chcą adoptować dziecko albo mają takie dziecko, żeby takie dziecko omodlić. Omodlić takie dziecko. Przyprowadzić do kapłana, żeby się tam pomodlił o uwolnienie od tych wszystkich demonów, które były dolepione do tej rodziny. My nawet nie wiemy jakie, ale Pan Bóg wie. I to na pewno przyniesie konkretny skutek. Właśnie w mojej pierwszej parafii powiedziałem to pewnej pani, która skarżyła się na dwójkę swoich dzieci adoptowanych. Mówi, no, że żałuje, nie wie co teraz zrobić, bo nie chce ich oddawać do domu dziecka, bo tam będą miały jeszcze gorzej, ale ona sobie z nimi nie radzi. I mówię, proszę pani, tutaj w tej miejscowości jest ksiądz egzorcysta, pójdźcie do niego. Niech on się pomodli o uwolnienie nad tymi dziećmi. Nie znaczy, że one są opętane, tylko po prostu, żeby się pomodlił o uwolnienie ze skutków, grzechów, rodziców tychże dzieci, szczególnie z jakichś tam przekleństw, niechcienia i tak dalej. I ona mnie posłuchała i przyszła po jakimś czasie i mówi, księże, zupełnie inne dzieci. To są teraz zupełnie inne dzieci. Ja nawet nie wierzyłam w to, że to tak szybko się zmieni. I od tej pory staram się mówić o tym do tych rodziców, którzy właśnie adoptowali dzieci, żeby tam się po prostu pojawiła taka modlitwa, modlitwa uwolnienia. Można też prosić o msze święte, o odcięcie dziecka od skutków grzechów związanych z życiem rodziców i tak dalej. I tam się wiele zmienia. W przypadku pewnej rodziny, małżeństwa, to wyglądało tak, że oni co miesiąc przychodzili przez kilka razy do spowiedzi z tymi dziećmi i po tej spowiedzi rodziców jednego z tych dzieci, to później ja się tam nad nimi modliłem tak wstawienniczo, Ducha Świętego, Ducha Miłości i tak dalej. No i ci rodzice mówili, że tam też no praktycznie ta zmiana w relacjach między dziećmi a nimi i nimi, a tymi adoptowanymi dziećmi, to była po prostu zauważalna i oni teraz się bardzo cieszą z tego, że te dzieci są obecne wśród nich. Także nie wiem, czy to jest pora na karmienie, czy coś, ale... No, co prawda jeszcze tu trochę tego czasu jest, także... To mi przerwało właśnie, także nie wiem, co ja mówiłem. No, co mam mówić właściwie, powiedzcie.
To była modlitwa wstawiennicza,
no właśnie. Mi dzieci nie przeszkadzają, ale no rzeczywiście trochę wytrącają z jakiegoś takiego toku. Duch Święty sobie woła, ale dziecko głośniej. No. Sobie zobacz, może mam coś mądrego napisane na kartce. Coś tam mało mam napisane, ale... No. No. W każdym razie taka modlitwa jest potrzebna nie tylko w przypadku dzieci adoptowanych, ale przede wszystkim też w przypadku tych dzieci, które macie. Chciałbym, żebyście wiedząc, kiedy mówimy o tej duchowości dzieci, mieli świadomość, jaką macie władzę nad dziećmi, jaką władzę Pan Bóg dał wam jako rodzicom nad własnymi dziećmi, bez względu, czy one są małe, czy są dorosłe. Wy, kiedy się modlicie za te dzieci, to naprawdę macie niesamowitą władzę duchową. Tam diabły się trzymają z daleka od tych dzieci, które są regularnie omadlane przez swoich rodziców. To jest po prostu taka bariera. Diabeł musi być wam posłuszny, kiedy wy mu rozkazujecie mocą władzy rodzicielskiej. I możecie nawet tak wprost rozkazywać szatanowi, że w imię Jezusa Chrystusa mocą władzy rodzicielskiej rozkazuję demonom, żeby się trzymały z daleka od mojego dziecka, nie krzywdziły go, nie mąciły mu w głowie i tak dalej. Możecie tak robić. To jest łaska związana z sakramentem i z tym, że sakramentem małżeństwa i z tym, że to dziecko poczęło się w sakramentalnym małżeństwie. stanie łaski uświęcającej. To możecie robić, możecie chronić to dziecko waszą modlitwą. I to, co diabeł będzie próbował robić, to zniechęcać was do modlitwy. Albo żeby ta modlitwa była byle jaka, krótka, taka bezmyślna, na szybko, bo się spieszy, bo trzeba to zrobić, bo trzeba tamto. To, owszem, są tacy, którzy modlą się za te dzieci, ale równocześnie na przykład prowadzą samochód i tak dalej. No dobrze, można się też modlić prowadząc samochód. Ja też często odmawiam różaniec jadąc samochodem. Ale ważne sprawy muszą mieć swój porządek. Ważne sprawy muszą mieć porządek. Jeżeli wiemy, że chcemy to dziecko omodlić w jakiejś szczególnie ważnej sprawie, to dobrze jest pójść do kościoła i modlić się nawet właśnie tam, gdzie jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Ja nie wiem, czy tam, gdzie mieszkacie, macie dostęp do kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu? Nigdzie nie ma? Tu? Jest tu, gdzieś tam jest. To są takie szczególne przestrzenie łaski, kaplicy nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Ale nawet w czasie mszy świętej to można uczynić. W ogóle, no, w każdym kościele jest Najświętszy Sakrament, co prawda w tabernakulum, ale tam Pan Jezus jest obecny. I tam załatwiać z Panem Bogiem autentycznie na kolanach te najistotniejsze sprawy, które są związane z tym, co dzieje się w waszym życiu i w życiu waszych dzieci. Jest teraz taka piękna inicjatywa Różaniec Rodziców za Dzieci. Ktoś z was jest w to zaangażowany? Kilka osób jest. To polecam. To jest najbardziej i najlepiej zainwestowany czas dla dobra waszych dzieci, kiedy bierzecie do ręki różaniec i modlicie się za nie. I to, o czym się będziecie mogli przekonać, to, że kiedy się zaczniecie za te dzieci tak na poważnie modlić, to te dzieci dadzą wam trochę do wiwatu. No, bo diabeł będzie robił wszystko, żeby udowodnić wam, że ta modlitwa nie ma sensu. Ale właśnie przez to, że taka będzie odpowiedź ze strony dziecka, to macie konkretny dowód, że ta modlitwa działa. Że ta modlitwa działa, że jest skuteczna. I nie zniechęcajcie się, kiedy nie widzicie od razu jakichś konkretnych owoców tej modlitwy. Druga rzecz, to też nie wszystko da się załatwić modlitwą. Ja dosłownie parę dni temu dostałem maila od pewnej pani, która napisała mi, jakie ma wielkie problemy z dorastającą córką, która jest nieposłuszna, która robi wiele zła, ale co ona mówi? Że no modlę się, odmówiłem już dwie nowenny pompeńskie za tą córką, chodzę codziennie na mszę święta za tą córką, modlę się. A ja do niej napisałem maila, a czy zdarzyło się pani ukarać tą córkę za to zło, które co ona robi? A mówi, no niekoniecznie tak od razu, rozmawiam z nią, rozmawiam. Ale czy pani zastosowała jakąś karę za to, że to dziecko zrobiło coś złego? No nie, no to niech się pani nie dziwi, no trzeba też dziecko wychowywać. Trzeba dziecko wychowywać, prostować. Jest system nagradzania i nagród i to trzeba normalnie stosować, to jest pewna norma. Norma wychowawcza. Jeżeli pani wszystko chce sprowadzić tylko i wyłącznie do omadlania, no to nie da się tak, prawda? To jest jak ten rzeźbiarz, co siedzi przy jakimś kawałku drewna i co? I tylko modląc się sprawi, że z tego drewna się pojawia jakaś rzeźba. Nie, on musi wziąć to dłuto i dziubać w tym. Pan Bóg poprowadzi to jakoś, że to coś z tego będzie. Trzeba wykonać pewną konkretną pracę. Praca nad materiałem ludzkim, dzieckiem, to jest wychowywanie, pewien trud, wysiłek. Niełatwy, prosty, bo to jest jakieś też zmaganie się. W tym zmaganiu umacnia Ciebie Pan Jezus. Ale też nie jesteśmy w tym sami, bo prowadzi nas On i daje światło Ducha Świętego. Jeżeli mamy też jakieś trudności, jak postąpić w konkretnej sytuacji, to pamiętajmy, nie jesteśmy sami. I to jest kolejna rzecz bardzo ważna. Dobrze jest łączyć się w takie wspólnoty rodziców, którzy są chrześcijanami, katolikami. Domowy kościół, pierwszy przykład. Tylko trudno mi powiedzieć, czy u was takie coś funkcjonuje. Pewnie mało znane właśnie. Tu jest gdzieś? Krąg biblijny, no to zawsze coś. No to, ale stworzyć coś na kształt takich okazji, żeby rodzice mogli się ze sobą spotkać. Nie mówię przecież tutaj też przy takich okolicznościach mogłoby to zaistnieć, rozmawiać między sobą w jakiejś grupie. To niekoniecznie, że dwie osoby, ale jakaś grupa, która by mogła się podzielić, otworzyć przed sobą, powiedzieć o tych trudnościach wychowawczych i tak dalej. I oni nawzajem dla siebie będą pomocą. Tak to działa. Popatrzcie, my jako księża też robimy dokładnie to samo. My mamy swoje konkretne problemy z parafianami, z jakimiś konkretnymi sytuacjami, co do których nie wiemy, jak postąpić, ale Pan Bóg tak to ustawia, że jeżeli się zbierzemy razem i sobie to razem we wspólnocie powiemy, to ktoś dostaje światło odnośnie jednej sprawy, ktoś dostaje światło odnośnie drugiej sprawy i tak dalej. I Pan Bóg przez to pokazuje, że właśnie o to mi chodzi, żebyście byli taką wspólnotą. I w tej wspólnocie starali się rozwiązywać swoje problemy. Bo gdybyśmy sami byli w stanie rozwiązać swoje własne problemy, to byłoby to, o czym mówiłem wczoraj. Bardzo szybko wpadlibyśmy w grzech pychy. A tego Pan Bóg nie chce. On nam pokazuje, wy macie trzymać się razem. Razem prowadzić siebie i być sobą dla siebie umocnieniem w tych różnych trudnościach. Więc to jest bardzo konkretne zadanie. Właśnie modlić się, po drugie wychowywać, po trzecie łączyć się z rodzicami o podobnym spojrzeniu na wiarę, na Pana Boga i razem dochodzić do pewnych bardzo konkretnych rozwiązań. Jak po ludzku możemy sobie poradzić z pewnymi trudnościami wychowawczymi? Nie musimy być sami w trudnościach życia i nie wolno być nam samym. Trzeba umieć szukać pomocy u innych. To też jest jakieś bardzo ważne zadanie. Trwać w pokorze przed Bogiem, przed ludźmi, nie udawać przed innymi idealnego rodzica, że nie mam żadnych problemów, ale właśnie szukać u innych pomocy. Dobrze, to myślę, że teraz zrobimy przerwę, ewidentnie potrzeba tej przerwy. Do której godziny? Bo tutaj ten program gdzieś był.